Witamy po przerwie radiowego Wendy o przyrodzie UWM-FM, Wojciech Gotkiewicz.
Iwona Gotkiewicz.
I nasz gość specjalny, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Krzysztof Witbrod.
Witam ponownie.
Krzysiu, mam do Ciebie takie pytanie. A jaka jest powierzchnia Mazurskiego Parku Krajobrazowego? Właśnie o jakiej skali mówimy, tak? Jak duży jest to park?
Znaczy, jest to największy park w naszym województwie, tutaj się chwalimy, też najstarszy. To są ponad 53 km kwadratowe powierzchni w tym parku. I trzeba sobie zdać sprawę, mówiąc o Mazurskim Parku, że w granicach jego znajduje się największe w Polsce jezioro Śniartwy, które blisko 1/3 powierzchni samego parku zajmuje. Ponad 28 tysięcy hektarów lasów. Pozostałe tereny to są tereny rolnicze, gdzieś tereny podmokłe, nieużytki, czy też tereny związane z zabudową. Także no, obszar olbrzymi. No, jeżeli byśmy tak jeszcze administracyjnie spojrzeli na Mazurski Park, to w zasadzie to są trzy powiaty, jeżeli możemy tak już sobie pozwolić na trochę szerszą dygresję, bo mówimy tutaj o powiecie mrągowskim, piskim oraz fragmencie powiatu szczycieńskiego. Tutaj właśnie gmina Świętajno, mamy gminę Piecki, gmina Ruciane Lida, gmina Mikołajki, Pisz, fragment gminy Orzysz, więc jest to naprawdę bardzo duży obszar.
No właśnie, czyli to jest tak ogromny obszar i ja tutaj może troszeczkę nawiążę do Biebrzańskiego Parku Narodowego, bo ja też generalnie no tak dosyć słabo znam ten Mazurski Park pobieżnie i troszkę nawet mnie ciekawi to, bo jakby takie porównanie. Wiem, że to jest zupełnie inny teren, zupełnie inaczej, różnie ukształtowany, ale no ciekawi mnie to, czy w tym Mazurskim Parku Krajobrazowym są takie dzikie miejsca, takie jakie można na przykład odnaleźć właśnie w Biebrzańskim i czy są takie, jak ta przyroda właśnie wygląda, jakbyś na przykład miał opowiedzieć o tej przyrodzie, jak ona wygląda, co ciekawego możemy zobaczyć w Mazurskim Parku Krajobrazowym, no i właśnie jakie są dla ciebie takie wyjątkowe miejsca, które gdzieś tam można powiedzieć, kiedy zdarza ci się odwiedzać gdzieś tam, coś ci może w duszy gra i właśnie to mnie bardzo ciekawi właśnie, jak to wygląda tak z perspektywy nie dyrektora, tylko bardziej z perspektywy takiego piechura i przyrodnika.
Temat rzeka, tak?
Tak, można by było tutaj bardzo dużo opowiadać. Na początku, mówiąc o Mazurskim Parku Krajobrazowym, należy sobie zdać sprawę z olbrzymiej presji turystycznej na ten obszar. Tak? Mówimy tutaj o szlaku kajakowym rzeki Krutyni, który no, mimo dużego obciążenia turystycznego jest no, przepiękny. Tak? No, ja zwłaszcza polecam ten szlak wiosną, czy też późnym latem, kiedy mamy mniejsze obciążenie ludźmi na tym terenie. Mazurski Park jest też na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, także tutaj te żaglówki, statki turystyczne, no niestety również i skutery wodne, które również są plagą na tych zbiornikach wodnych, gdzie nie obowiązuje zakaz używania silników spalinowych. No ale sam park to też jest ponad 400 km różnego rodzaju szlaków. Szlaków pieszych, rowerowych, konnych, ścieżek edukacyjnych, dydaktycznych, zresztą nie tylko prowadzonych przez Mazurski Park, ale też przez nadleśnictwa, samorządy, organizacje pozarządowe. I mimo wszystko gdzieś w tym wszystkim, można znaleźć sobie takie miejsca azylu, wypoczynku, takie miejsca spokoju, gdzie można sobie po prostu wejść, nacieszyć się tym szumem wiatru, szelestem liści, czy też tym odgłosem łamanych gałęzi pod butami. Są to takie miejsca naprawdę wyjątkowe, nawet gdzieś niedaleko tych szlaków turystycznych, na których może nie panuje jakiś wielki zgiełk poza tym szlakiem kajakowym, mimo wszystko gdzieś, gdzie są ludzie, a tutaj schodzimy paręnaście, parędziesiąt metrów w bok ścieżką, duktem i znajdujemy się na przykład nad przepięknym rozlewiskiem, jednym z jeziorek dystroficznych, których kilka na terenie parku mamy. Tak jakbyśmy się troszeczkę cofali w czasie. Szum wiatru, ten wiatr w ogóle kołyszący pływającymi wyspami, które jako płom szarny gdzieś odrywają się od brzegu i dryfują sobie bezwładnie, czy też kierowane siłą wiatru po tafli wody. Są takie miejsca po prostu wyjątkowe, czy chociażby bliżej jeziora Śniartwy. Są też takie miejsca, gdzie widać ogrom tego jeziora, a nie ma tam praktycznie ludzi. I można sobie po prostu posiedzieć w spokoju gdzieś w oddali, przyglądać się tym żaglówkom sunącym po jeziorze. Można tam po prostu odpocząć, naładować baterie i ruszyć po prostu w dalszą drogę. I to wszystko jest bardzo blisko szlaków.
A jeżeli chodzi o zwierzaki?
No, tutaj mamy całe spektrum zwierzaków. No, generalnie nie będę... Na pewno... Was nie zaskoczy, jeżeli powiem o rybołowie, czy o bieliku jako takich.
Wiesz, jeżeli chodzi o rybołowa, to niedługo może nas nie, ale być może następną generację to już zaskoczysz. Dlatego, że to jest gatunek w odwrocie tak naprawdę.
Tak, jest to zauważalne, natomiast my się chwalimy i szczycimy tym, że 10% krajowej populacji rybołowa to właśnie w Mazurskim Barku ma swoje gniazda. Tylko trzeba sobie zadać pytanie, co to jest te 10%. Jak sobie uzmysłowimy, że te 10% to są 4 pary lęgowe, tak, i to na całą Polskę. No w tym momencie no, szacuje się, że może nawet około 50 czy też 60 par się pojawiło między innymi na skutek działań związanych z czynną ochroną tego gatunku. Natomiast no, z perspektywy całej Polski jest to naprawdę niewiele. Tak? Na przykład zestawiając te dane chociażby z myszołowem, którego mamy no, 40 tysięcy par. Także tutaj.
No tak, to jest najbardziej popularny. Ale no, wiesz co, tak, dobrze. Nie mieliśmy takiego pytania, ale tutaj sami wywołałeś. Macie w parku ośrodek rehabilitacji, tak? I to jest, no coraz częściej słyszy się o tego typu inicjatywach. Jest ich bardzo mało, bo albo prowadzą to jacyś fascynaci, którzy gromadzą pieniądze, Bóg wie w jaki sposób. Wy macie prężny ośrodek. Jakbyś dwa zdania powiedział na temat tego ośrodka.
Znaczy, sam ośrodek okresowej rehabilitacji bocianów to od 2001 roku już funkcjonuje przy siedzibie Mazurskiego Parku. Skupiamy się tam głównie na bocianach, ale nie tylko, bo no, naszym takim tematem oczywiście przewodnym z racji logo parku jest ten bocian biały. Mieliśmy również przypadki bociana czarnego w naszym ośrodku, bo no, naprawdę pojedyncze zdarzenia. Natomiast mamy również pozwolenie na udzielanie pomocy ptakom drapieżnym. I tutaj na przykład no, na ten moment w ośrodku, jak dziś jechałem na nagranie tej audycji, jeszcze mieliśmy bielika, który no, też został podjęty w terenie. Okazuje się, że wszystko z nim w porządku, natomiast osłabiony został znaleziony. Tu wymagał po prostu tylko takiej no, interwencji polegającej na ogrzaniu i podkarmieniu. Sam ośrodek, może w ten sposób, no, nasze województwo, generalnie województwo warmińsko-mazurskie jest takim dość prężnym regionem, czy też regionem, gdzie dość prężnie rozwijają się ośrodki rehabilitacji zwierząt. Na ten moment mamy ich 10. Większość jest skupiona wzdłuż zachodniej granicy województwa. My jesteśmy, że tak powiem, najdalej na wschód wysuniętym ośrodkiem rehabilitacji. Współpracujemy ze sobą, wymieniamy się informacjami, wymieniamy się doświadczeniami, no i kiedy potrzeba, wymieniamy się też zwierzętami. No, brzmi to co bądź no, trochę dość dziwnie. Tak? No, natomiast jeżeli trafia do nas pacjent, którym no, niestety nie jesteśmy w stanie się zająć z racji tego, że no, jesteśmy wyspecjalizowani na zupełnie inną grupę zwierząt, to na przykład łabędź, tak? Który do nas trafi, a wiemy, że tutaj koło Olsztyna w Bukwałdzie dr Rumińska prowadzi no, kapitalny ośrodek, gdzie tym łabędziem są w stanie się zająć. No to przetransportowujemy go po prostu tutaj, kiedy z jakiegoś innego ośrodka no dostają bociana, a nie są w stanie fizycznie się nim zająć z tego względu, że nie mają dla niego pokarmu albo nie mają miejsca, bo te miejsce wolą na przykład przekazać innemu zwierzakowi, który w tym momencie u nich się znajduje, również go pakują, do nas przywożą. Także no tutaj pod tym kątem jest to całkiem nieźle w naszym województwie, natomiast nadal, i to jest generalnie problem ogólnopolski, brakuje takiego rozwiązania systemowego udzielania pomocy zwierzętom. Ludzie są zdezorientowani, nie wiedzą do kogo mają zadzwonić. Jeżeli zdarzenie gdzieś jest na drodze publicznej i dotyczy zwierzęcia łownego, jeśli mogę tak powiedzieć, tak, jest to jeleń, sarna, gdzieś łoś i zawiadomią odpowiednie służby, to wtedy przyjeżdżają i zajmują się tym zwierzęciem. Natomiast jeżeli kolizja dotyczy, czy też znajdą gdzieś w terenie, nie wiem, rannego bociana, kwiczoła, czy nawet i gołębia, no to wtedy rodzi się problem, no bo do kogo mają zadzwonić? No to pierwsze co, no to dzwonią do nas, ale no mamy telefony na przykład z Krakowa, mamy telefony, ostatnio koordynowałem taką akcję niedaleko Bydgoszczy, gdzie no tutaj ukłony do dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego, no który tam później przejął już tą sprawę i dalej kierował tych ludzi. Natomiast nie ma takiego ujednoliconego systemu zarządzania kryzysowego i czasem jest tak, że ludzie do nas dzwonią i żądają, żebyśmy przyjechali dokądś po jakieś zwierzę, no bo my od tego jesteśmy. Natomiast my prowadzimy ośrodek rehabilitacji, nie mamy karetki pogotowia, nie jesteśmy na każde wezwanie. Też mamy pewne takie godziny funkcjonowania, także no, telefony o 23, no, a nie rzadko się zdarzają, no niestety są w tym momencie momencie przekierowywane albo odbijane gdzieś tam rano dzwonimy, bo nie jesteśmy w stanie fizycznie czasem podołać tej ilości zdarzeń, które się zdarzają, zwłaszcza w tym okresie wiosenno-letnim, kiedy mamy, kiedy do nas wracają wszystkie te zwierzęta, znaczy generalnie ptaki z zimowisk, kiedy one zaczynają ten okres lęgowy, kiedy są mniej uważne, ale też kiedy pojawiają się podloty, to też jest olbrzymia plaga w ośrodkach rehabilitacji, bo ludzie mają w sobie bardzo duży pokład empatii. Kiedy widzą zwierzę, chcą im po prostu pomóc i nierzadko ta pomoc po prostu jest niepotrzebna, nie wiedzą. Tutaj też brak świadomości, to też nasza olbrzymia rola, żeby edukować, żeby mówić, że jeżeli znajduje gdzieś pisklaka, to niekoniecznie on musi potrzebować pomocy. Gdzieś są rodzice, którzy na niego czekają albo po prostu go pilnują, dokarmiają go. On po prostu wyskoczył z gniazda, bo jest podlotem, więc uczy się po prostu tego dorosłego życia. Zabrany rodzicom może mieć nawet i niewielkie szanse na przetrwanie, bo nie zawsze jesteśmy w stanie w taki sposób go karmić, z tak dużą częstotliwością go karmić. Dla niego jest to też olbrzymi stres, bo zabieramy go z naturalnego środowiska i zwrot takiego zwierzaka do środowiska też nierzadko jest trudny, bo jakby nie było, zaczyna się nim opiekować człowiek. On wdrukowuje sobie tego człowieka jako taką istotę, która jest bezpieczna, która udziela mu pomocy, która udziela mu wsparcia, co jest bardzo często błędne, tak? Bo jest garstka ludzi, która udziela pomocy, ale nie zawsze na tą pomoc ludzie są też otwarci, albo gdzieś tam z tym środowiskiem człowieka, gdzie on by oczekiwał tej pomocy, niestety wiąże się bardzo dużo zagrożeń, jak chociażby nasze pupile domowe, które dla nas są miłe i sympatyczne, ale w środowisku naturalnym są po prostu drapieżnikami, czy pies, czy kot.
Ale cieszę się, że powiedziałaś właśnie o tym braku świadomości, bo właśnie często, ja się spotykałem często, że ktoś znalazł biedną małą sarenkę. On nie wie, że matka gdzieś jest w pobliżu, że nie muszą leżeć wtulone w siebie, czy tak powiedziałaś o tych podlotach. No przecież ptaki karmią podloty na ziemi. No i też bądźmy świadomi jednej kwestii, że nawet jeżeli ten podlot, czy ta sarenka zginą, bo pojawi się jakiś drapieżnik, niestety, taka jest przyroda. Nie uratujemy całego świata, nie zbawimy całego świata, więc tak jak tutaj Krzysztof powiedział, jeżeli to zwierzę nie jest ranne, ewidentnie ranne, zostawmy je w miejscu, w którym je znaleźliśmy, odejdźmy stamtąd tak najszybciej, ono sobie poradzi albo rodzice sobie poradzą.
Lub na przykład, skonsultujmy może to z kimś właśnie, kto więcej wie na ten temat i mógłby nam doradzić, co w takiej sytuacji zrobić i po prostu podpowiedzieć, czy to zwierzę faktycznie wymaga pomocy, czy też po prostu...
Myślę, że jeżeli nie ma śladów okaleczenia, to sprawa jest bardzo prosta. Natomiast to, co ja często powtarzam, że nam brakuje, jeżeli chodzi o programy szkolne, zwłaszcza w szkołach podstawowych czy szkołach ponadpodstawowych, właśnie rozszerzenia tej wiedzy na temat właśnie jak żyć w
przyrodzie.
Takiej użytecznej
wiedzy po prostu.
Bo wiadomo, zawsze to powtarzam, budowa pantofelka jest pewnie ważna. Nigdy w życiu nie wykorzystałem tej wiedzy, bo do niczego mi się nigdy nie przydała. Ale zwłaszcza w sytuacji, kiedy to środowisko jest jakie jest, właśnie powinniśmy większy nacisk jednak kłaść chyba na tą edukację, taką prostą edukację przyrodniczą. I wtedy na pewno będzie zdecydowanie lepiej.
Znaczy być może jest to element, którego brakuje w tej podstawie nauczania, może gdzieś tam na zajęciach przyrody.
Mówię, tak.
Natomiast jeśli tak korzystając z okazji, to chciałbym polecić, jeżeli ktoś znajdzie się w takiej sytuacji, że znajdzie ranne zwierzę, to chciałbym polecić stronę Mazurskiego Parku Krajobrazowego, tam w zakładce Ośrodek Rehabilitacji Bocianów, albo również stronę Fundacji Albatros, która tutaj niedaleko Olsztyna działa, zresztą razem z sprężnie działającą ptasią strażą. Tam jest poradnik napisany krok po kroku, co należy robić. Na zasadzie tak, nie. Czy znalazłeś na przykład ptaka? Czy jest on ranny? Tak, nie. Jeżeli nie, to następny punkt. Jeżeli tak, to skontaktuj się z nami. I to jest taka, moim zdaniem, pierwszy taki krok, który powinniśmy zrobić. Przeczytać te informacje, zobaczyć, czy faktycznie to zwierzę potrzebuje pomocy i wtedy wszczynać odpowiednią procedurę, zawiadomić, czy tutaj na terenie Olsztyna ptasią straż, bukwałt, czy kontaktować się chociażby z poszczególnymi urzędami gmin. Tam was też bardzo życzliwi często ludzie. Niestety od poniedziałku do piątku, bo tak pracują, a dużo takich zdarzeń mamy w weekendy, ale oni też kierują po prostu do nas albo starają się udzielić jak najbardziej fachowej pomocy. Niejednokrotnie wielokrotnie sami też się zrywają, żeby po prostu pomagać zwierzakom. No, niejednokrotnie zdarza się, że przyjeżdża do nas prezes Ochotniczej Straży Pożarnej z jakiejś miejscowości z bocianem albo z innym zwierzakiem, którego znaleźli, zostawiają go u nas w ośrodku, no bo czuli taką potrzebę, że trzeba było pomóc, tak? I pomagali.
No ale widzisz, takich inicjatyw jak wasza zakładka czy wasza strona, ja byłem teraz, bo w ogóle Mazurski Park Krajobrazowy ma nową stronę, więc też tutaj oboje z Iwoną zachęcamy, żebyście zaglądali, bo pojawia się tam mnóstwo ciekawych informacji, ale mimo wszystko to jest trochę taka kropla w morzu. Za mało jest tego typu inicjatyw, za mało jest tego typu, nie wiem, prostych broszur, prostych kartek nawet. Właśnie z tym tak
też,
nie.
Też myślę, że może tutaj problematyczna być ta kwestia właśnie braku dostępu do informacji, bo myślę, że wiele osób mieszkających na przykład, nie wiem, gdzieś na wsi, prawda, na co dzień, odbierających przyrodę jakby z punktu widzenia tego, w jakim środowisku żyją, czyli jakby no tam miejscowych, nie do końca jakby, może gdyby mieli informację, że konkretną, że tu i tu mogą się zgłosić i więcej wiedzy właśnie to, o tym Krzysiek powiedział, że jakby ta edukacja by była bardziej rozpowszechniona, to tych zwierząt jednak no, więcej byłoby ratowanych. Często pewnie jest tak, że ktoś nie chce sobie zawracać głowy i niekoniecznie zgłasza, aczkolwiek no, ja się spotkałam z tym akurat z takimi pozytywnymi sytuacjami, że no, ci właśnie rolnicy miejscowi też bardzo często interweniują, ale mają często problemy z tym, że właśnie nie wiedzą gdzie i co z tym zrobić. Więc no faktycznie może to być takie potrzebne, ta edukacja, no gdzieś tam tego brakuje.
No myślę, że kolejny temat rzeka. Mamy jeszcze jedno pytanie do pana dyrektora, ale to już po przerwie.